Okres świąteczno-noworoczny, jak zwykle to jest taki okres, przynajmniej zazwyczaj, dla sportowców nieco większego wytchnienia, nieco większego spokoju. I tak jest w przypadku naszego dzisiejszego gościa, który przyjeżdża do nas prosto z południa Polski, prosto z Tychów, do rodzinnego Gdańska. Adam Bagiński jest naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No właśnie, myślę, że nie muszę przedstawiać, bo na pewno starsi kibice, którzy pamiętają halę Oliwia szczelnie wypełnioną i znakomity gdański hokej, który zdobywał chociażby medale Mistrzostw Polski, będą ciebie pamiętali. Wychowanek gdańskiego hokeja, tak bym mógł powiedzieć, ale przede wszystkim legenda polskiego hokeja, legenda GKS-u Tychy, pięciokrotny zdobywca Mistrzostwa Polski jako zawodnik i także w sztabie szkoleniowym byłeś zespołu, który po raz szósty zdobywał Mistrzostwa Polski z GKS-em Tychy, więc jeszcze raz dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, tak jest, wszystko się zgadza. Ja może wrócę tylko do początku twojej wypowiedzi, tak. Bo może nie każdy wie, ale u hokeistów akurat ten okres nie jest takim do końca wypoczynkowym okresem, tak. Albo świątecznym, bo wiele razy zdarzało się tak, że musieliśmy, biorąc udział w Pucharze Polski, który odbywa się zaraz po świętach, między świętami a Nowym Rokiem, no to po prostu my musieliśmy trenować, więc nie mogliśmy jakoś za bardzo, za długo też świętować. Także tutaj akurat w tym roku nam jako GKS-owi Tychy no nie udało się zakwalifikować do finału Pucharu Polski, który odbywa się w Krynicy. Troszeczkę ubolewamy z tego tytułu, ponieważ w Tychach no zawsze to jest bardzo ważne, zakwalifikować się do Pucharu Polski. 3 ostatnie sezony zdobyliśmy ten puchar, więc tym bardziej jest nam ciężko, ale tabela tak się poukładała po 2 rundach, że akurat wylądowaliśmy na 5. miejscu, a pierwsze 4 drużyny łapią się do finału Pucharu Polski, więc z tego tytułu nieco więcej luzu jest w tym okresie dla mnie.
Możecie sobie odbić to w lidze jeszcze, bo wszystkie karty w zasadzie nie są rozdane. Jak patrzymy na tabelę, to ona jest bardzo taka, powiedzmy, wyrównana i nie wskazuje tutaj jakiegoś wielkiego faworyta. Co ciebie sprowadza do Gdańska? Bo od tych wielu lat, bodaj ponad 20, jesteś już człowiekiem osiadłym na południu Polski właśnie w Tychach.
Tak, oczywiście rodzina. No, mamy tutaj rodzinę. Chcemy z nimi spędzić też ten czas, kiedy możemy, kiedy jest to możliwe, bo tak jak powiedziałem, często zdarzało się tak, że to nie było możliwe, więc teraz okres świąteczny, akurat spędziliśmy Wigilię u przyjaciół, teraz jesteśmy u rodziców, także bardzo fajnie i przyjemnie jest zawsze wrócić do Gdańska. To nasze miasto.
Wiem, zasięgnąłem troszeczkę języka i wiem, że ty jesteś w ogóle wzorem dla wielu czynnych zawodników, bo dbasz o siebie, ale też słyszałem, że te słupki, te wykresy i te wszystkie parametry pokazują nadal jakobyś no, kilku zawodowcom, którzy jeszcze nie są w stanie spoczynku, pokazywał miejsce w szeregu. To jest prawda?
Tak, to akurat jest w mojej naturze. Ja lubię zdrowy tryb życia, ja lubię biegać, zresztą od małego gdzieś tam biegałem i byłem nie do powstrzymania, że tak powiem, także no czasami tak wychodzi, że jeszcze gdzieś tam niektórzy nawet młodsi zawodnicy, czy na bieżni, czy w siłowni, nie bywa tak, że mają gorsze wyniki, no to nie ma co tutaj ukrywać.
Adamie, ten czas świąteczno-noworoczny jest zawsze takim specyficznym czasem, gdzie sobie pewne rzeczy podsumowujemy, czy do pewnych historii wracamy. I ja wiem, że ty jesteś facetem, który widział hokej na dużo wyższym poziomie niż ten, który się tutaj dział w Gdańsku. Natomiast no z racji tego, że słuchać nas będą kibice gdańskiego hokeja, bardzo złaknieni też no wreszcie sukcesów i takiej drużyny, która to była chociażby kilkanaście lat temu, albo była także z twoim udziałem autorami brązowego medalu Mistrzostw Polski, to był rok 2003, kiedy te rzeczy się działy. Opowiedz mi, jak ty wracasz do tamtych czasów, jak ty je wspominasz i czy Gdańsk wtedy był takim miejscem hokejowym, który w ogóle dawał możliwości i perspektywy? Bo wiemy, że później, jak się tak popatrzy na tych najlepszych zawodników w Polsce, na reprezentantów Polski, na też to centrum europejskiego hokeja, jeżeli gdzieś polski zespół gdzieś zachodził i coś osiągał, to były zespoły, wiadomo, albo Podhale, Nowy Targ, albo właśnie zespoły z twojego regionu, w którym dzisiaj teraz mieszkasz.
Gdańsk dawał możliwości, ale nie dawał jakichś wielkich perspektyw, bo Zresztą wystarczy zobaczyć na składy i porównać. To, tak jak mówiłeś, to była świetna drużyna. To była naprawdę drużyna z potencjałem, mieszanka rutyny z młodością i myślę, że tam niewiele brakowało, bo to był jeszcze sezon, w którym tacy zawodnicy jak Maciek Urbanowicz, jak Mikołaj Łopuski, oni byli w SMS-ie i oni dopiero po tym sezonie dołączyli do Stoczniowca, czyli, ale był taki okres, w którym ja już odszedłem, czyli z nimi nie zagrałem tak naprawdę w jednej drużynie, po tym brązowym medalu, później Mariusz Justka, także też ta drużyna się troszeczkę zmieniała, ale ona miała bardzo duży potencjał i szkoda, że nie został wykorzystany, ale to no tak to jest, bo to jest pasja, to jest coś, co chcesz robić i jeżeli masz do tego talent, możesz go wykorzystać, to oczywiście też chcesz osiągać sukcesy i też chcesz zarabiać pieniądze, to jest bardzo ważne i traktować to zawodowo, więc jeżeli jest możliwość przejścia do innego klubu, który stoi na bardzo dobrym poziomie, ma duży potencjał, ma przede wszystkim głód zdobycia sukcesu w postaci wygrania Mistrzostwa Polski, zdobycia Pucharu Polski, zakwalifikowania się do Pucharów Europejskich, to ty jako młody zawodnik chcesz do tego dążyć. Tak samo gra w reprezentacji, która jest trampoliną do tego, żeby może wybić się z jakiegoś klubu, który jest troszeczkę niżej notowany lub jest troszeczkę słabszą organizacją. Mi to się przytrafiło i mogłem zmienić klub. Nie musiałem, bo jakby gdyby tutaj były warunki oczywiście to spełnione do tego, żeby tu zostać, żeby ta drużyna miała te możliwości rozwoju, żeby ten potencjał był wykorzystywany tego zespołu, żeby doszli nowi zawodnicy i żebyśmy mieli wszyscy jako organizacja głód zdobycia kolejnych medali, to my byśmy to wszystko widzieli, ale no to nie miało miejsca i no i tak się stało, jak się stało. Ja oczywiście bardzo się cieszę z tego, że mogłem rozwijać się dalej, bo dla mnie liczył się tylko hokej. Tak naprawdę od dziecka mój tata grał w hokeja, dlatego ja to troszeczkę pociągnąłem
dalej. Tata był obrońcą, prawda? Tak, inna pozycja od ciebie, tak.
Tak, ale jakby mnie bardziej interesowało strzelanie bramek i gdzieś tam kreowanie gry, kreowanie akcji ofensywnych. Tata może miał trochę inne warunki i może miał też inne zadania i inne cele gdzieś tam przed tak. sobą, więc może też inne umiejętności. Więc ja zostałem napastnikiem, ale tak jak mówię, chciałem się rozwijać, chciałem dalej pracować nad tym, żeby móc osiągać sukcesy w Gdańsku. Nie było to możliwe.
No właśnie, gdy dzisiaj patrzysz na sytuację w gdańskim hokeju, mamy dwa zespoły w pierwszej lidze, jeden na czele tej pierwszoligowej układanki, drugi na samym dole, bez zwycięstwa wciąż. To co sobie myślisz?
Że nic się tutaj nie zmieniło takiego i bardzo nad tym ubolewam, bo chciałbym, żeby w Gdańsku był dobry hokej na dobrym poziomie, żeby to była dobra organizacja, żeby to był klub, który stawia na wspaniałych młodych ludzi, którzy potrafią też zająć się świetnie organizacją takiego projektu jak drużyna hokejowa, klub hokejowy. I ja myślę, że w Gdańsku tacy ludzie są, tylko
nie mają hali.
Nie mogą
wejść do hali.
Tylko nie mogą wejść do hali. I to jest strasznie przykra sprawa, że muszą tułać się po prostu po Elblągu, Bydgoszczy.
Tak.
No znam sytuację, wiem jak to wszystko wygląda i no naprawdę mam nadzieję, że kiedyś to się zmieni, że kiedyś będziemy mogli usiąść w spokojnych warunkach, powiedzieć sobie, ale mamy piękny klub, jak tu jest wspaniale, jakie tu są warunki. Przecież miasto Gdańsk samo w sobie jest tak pięknym miastem, cudownym do życia, tym bardziej dla sportowców. To jest wspaniałe miejsce i uważam, że ono zasługuje. Tradycja hokejowa jest też piękna w tym mieście. Może nie mieliśmy nie wiadomo ile medali, ale mieliśmy wspaniałych ludzi, którzy tworzyli ten sport tutaj przez wiele lat. I szkoda, że po prostu nie możemy tego kontynuować, bo ja widzę zapał w chłopakach, którzy próbują coś tutaj zrobić. I mówię o organizacji. później to może pociągnąć za sobą dalej młodzież, która będzie trenowała, znowu wychowanków, którzy będą się pojawiali, ale to musi być spokojnie poukładana. Te puzzle muszą być dobrze poukładane i po prostu wsparcie miasta, czy wszystkich innych podmiotów, które mogłyby pomóc w tym, to by było coś fantastycznego. I ja wiem, że to się kiedyś spełni. Kiedyś usiądziemy sobie w pełnej, wypełnionej hali. Nie wiem jeszcze jakiej, bo wiemy jak jest, ale czy to by była Ergo Arena,
no,
czy,
więc właśnie.
Czy to by było coś innego. Na pewno będzie full i gdzieś to widzę i po prostu ja wiem, że to by było piękne. Mamy mnóstwo drużyn amatorskich tutaj też przecież. Amatorski hokej się rozwinął. Wielu ludzi jest zainteresowanych hokejem w ogóle i to jest naprawdę niedorzeczne, że nie ma tutaj przy takich warunkach, że nie można tutaj stworzyć naprawdę silnego ośrodka.
A propos amatorskiego hokeja, bo myślę, że za taki powiedzmy możemy uznać drugoligowy. Słyszałem, że już po karierze zdarzyło ci się zaprezentować w barwach gdańskich i nawet dwie bramki strzelić. Prawda to?
To jest prawda i ja bardzo chciałem zagrać jeszcze ostatni mecz w gdańskich barwach i to się spełniło. Pojechaliśmy na mecz do Poznania, wygraliśmy ten mecz, było ciężko, ale daliśmy z chłopakami radę i było też rewelacyjnie się z nimi spotkać wszystkimi. Jednych znałem bardziej, innych trochę mniej, innych wcale, ale wchodząc do tej szatni, to jest takie poczucie jak w domu tak naprawdę i ta akceptacja, to wszystko, to możesz nie widzieć kogoś naprawdę 20 lat, ale spotkasz się w hokejowej szatni, robimy tą samą robotę, wspieramy się po meczu, poszliśmy sobie na kolację, posiedzieliśmy, pośmialiśmy się, to naprawdę to był świetny wyjazd do tego Poznania i będę go zawsze świetnie wspominał.
A ty byś był skłonny odebrać telefon, to na pewno, ale na przykład gdybyś dostał propozycję budowania tych gdańskich właśnie struktur od nowa, korzystania na twoim doświadczeniu bardzo dużym i szkoleniowym i przecież z kariery zawodniczej, to co by się musiało stać, żebyś na przykład zamienił Tychy na Gdańsk i tę siłę gdańskiego hokeja budował tutaj?
No musiałby być widoczny efekt prac tych ludzi, którzy się zajmują tym i te możliwości, żeby to było otwarte po prostu, bo no na razie to jest wszystko tak startuje i na razie nie wiadomo też w jakim kierunku to pójdzie. Ja bardzo im kibicuję. Jestem trenerem w Tychach mieszkam 20 lat, to jest dalej zespół z potencjałem, to jest dalej mistrz Polski, my walczymy o zupełnie inne cele. Ale zawsze ten hokej gdański jest bliski mojemu sercu i na pewno to jest jakiś projekt i jest to jakiś pomysł. I tutaj nie warto mówić nie lub nie warto mówić czegoś takiego. Ja naprawdę widzę też to, że chciałbym brać udział z tymi ludźmi, ale to muszą być odpowiedni ludzie do tego. To nie może być tak, że to będzie przypadkowe.
I no i nie mogą się dwa kluby kłócić, prawda?
Tak, oczywiście. I to nie może być tak, że to jest ktoś, komu ja nie ufam.
Mhm. To jeszcze taki jeden wątek gdański, bo zdaje się, jeśli dobrze pamiętam, wyście trochę pograli w jednej drużynie z Józefem Witkiem, prawda?
Tak.
Jak wspominasz w ogóle? Tak. Dzisiaj człowiek, który buduje Gaz Fudeco i jest mocno zaangażowany w te sprawy, a przed laty znakomity hokeista i w gdańskim zespole, i właśnie w twoim zespole GKS-u Tychy.
Tak, z Józefem było bardzo ciężko grać przeciwko niemu, bo on był zawsze taki upierdliwy, taki po prostu walczył do końca, zawsze próbował te krążki gdzieś zabierać, nie wiadomo skąd przyjeżdżał, może nie grał jakoś mocno fizycznie, ale był bardzo nieprzyjemny, był też bardzo skuteczny, więc trzeba było go bardzo pilnować. Potem przyszedł do Tychów i to było też fajne, bo zaprzyjaźniliśmy się też rodzinnie, spędzaliśmy sporo czasu ze sobą i czy przy okazji jakichś tam urodzin, czy jakichś świąt, to też się spotykaliśmy lub zwykłych odwiedzin, powiedzmy na obiad, czy coś takiego, to naprawdę mieliśmy też dużo wspólnych tematów, też o hokeju, mogliśmy rozmawiać godzinami. Mhm. No, nasze dzieciaki się przyjaźniły, zresztą dalej gdzieś tam jakiś kontakt mają. Kuba jest w Gdańsku, wiadomo, ale mają, pamiętam ich, jak biegali takie dzieciaki małe i to też właśnie, no, bardzo pozytywnie wspominam Józefa i bardzo się cieszyłem, kiedy przychodził do Tychu, bo ja wiedziałem, zawsze gdzieś tak też patrzyłem pod kątem oczywiście ambicjonalnym przede wszystkim, że jak przychodził ktoś ciekawy i ktoś dobry, no to wiedziałem, że mamy większe szanse, żeby coś wygrać, tak. No i Józef był jednym z takich zawodników, którzy na pewno wzmocnili nasz zespół, bardzo skuteczny też w Tychach.
A jeśli chodzi o ciebie, bo ty byłeś zawodnikiem, ja pamiętam, z taką opinią, że ani kija, ani barku nie odstawiał. I powiedz, z czego to wynikało, ten charakter i taka nieustępliwość, bo nawet kiedyś usłyszałem, to może było troszeczkę nad wyraz, ale sam sprostujesz, jeżeli też usłyszałeś kiedyś takie zdanie, że ty byłeś takim Krzysztofem Oliwą polskiej ligi troszeczkę.
Oj nie, to jest za daleko idąca teza, to nie. To
nie było tyle bujek,
na
prawda?
Na pewno nie, w polskiej lidze generalnie to nie opłaca się bić, bo to jakby, to niesie za sobą kary finansowe, klub tego nie płaci, to nie ma sensu w ogóle z ekonomicznego punktu widzenia.
W Stanach to wiadomo, na czym to miało polegać.
Tam się dostaje 5 minut kary, tak. Czy dwójkę, czy obojętnie. Tutaj to nie jest jakiś opłacalny biznes, no bo po co się narażać w każdym meczu na zapłacenie, nie wiem, 200 zł czy 300 za bójkę, bo tak. No, u nas to jest pierwsze ograniczenie. Wiadomo, że się zdarzało i ja od dziecka gdzieś tam oczywiście patrzyłem na mojego tatę, tak jak już go wspominałeś. No jego gra polegała na czymś innym i nie chcę, że to... Gdyby to chodziło o mamę, to powiedziałbym, wyssałem to z mlekiem matki, ale gdzieś tam zawsze... imponowała mi twarda gra. Też miałem możliwość, kiedy byłem chłopcem, miałem 8-10-letnim, podglądać troszeczkę NHL, bo były transmisje w telewizji satelitarnej i gdzieś tam czasami zdarzyło się, że czy miałem jakiś nagrany mecz, czy lubiłem to oglądać, po prostu tam grali bardzo twardo. Ja lubiłem twardą grę. To napędzało, to też gdzieś tam powodowało, że ta koncentracja była lepsza. Byłeś bardziej wciągnięty w tą grę, jeżeli mogłeś powalczyć troszeczkę. Jeżeli wiadomo, że też ambicja u zawodników jest bardzo, bardzo ceniona, czy gra ciałem, czy blokowanie strzałów. To jest tak samo ważne jak strzelanie bramek, tak naprawdę. Zablokujesz strzał, który leci do bramki. Nie każdy ma odwagę na to, żeby zablokować strzał, żeby poświęcić swoje ciało. Niektórzy się boją, niektórzy odstawiają nogę. Ja wiedziałem, że ja chcę wygrywać i to jest potrzebne też do tego. Ale z tym Oliwą to nie, to troszeczkę przesadziłeś. Znaczy, nie wiem, czy to jest komplement, czy nie.
Ale... Ja myślę, że tak, że w kontekście rywalizacji hokejowej jak najbardziej, bo samego Krzysztofa Oliwę no, nie odbierało się jakiegoś totalnego chuligana, tylko też jako jednego z Polaków, który dostąpił gry w NHL-a, oprócz tego wyrażał się taką twardością i także bronieniem kolegów zawsze.
Oczywiście nie najbardziej zależało mi na tym, żeby miał być zapamiętany tak jak Krzysztof Oliwa, powiedzmy, z tych atrybutów, ale oczywiście, jeżeli takie też gdzieś tam głosy się zdarzają, to jest mi miło na pewno. Cóż więcej mam dodać?
Jasne. To zapytam cię, bo wywołaliśmy tutaj troszeczkę NHL i na pewno dostałeś to pytanie dziesiątki razy, ale dla mnie to jest... Ja miałem wtedy chyba 13 lat i pamiętam, jaki ten mecz, w którym uczestniczyłeś, który widziałeś od środka, mecz w katowickim Spodku, mecz z gwiazdami NHL. Dla mnie to było no takie wydarzenie, które przywracało nas na chwilę do czasów świetności polskiego hokeja. No tam strzelić bramkę Dominikowi Haszkowi, a to się udało czy Parzeszkowi, czy Jarosowi. No to są rzeczy, których się nigdy nie zapomina. Jak ty w ogóle patrzysz na ten czas sprzed ponad 20 lat, kiedy mieliście okazję mierzyć się z gwiazdami NHL? Bo to było wielkie wydarzenie. Cały Spodek, wielka produkcja, także TVP, która to ogrywała gdzieś i chyba taki moment, który się zapamiętuje na długo.
Tak, oczywiście to też był moment wart zapamiętania, bo stanąć na jednej tafli ze swoimi idolami, czy przeciwko nim zagrać mecz. Tam był Tony Amonte, którego ja bardzo ceniłem w tamtym okresie i podpatrywałem Chicago Blackhawks.
Tak jest.
Był świetnym zawodnikiem. Bardzo się cieszyłem, że zagram przeciwko niemu. No wiadomo, że Haszek, Brodur. Niesamowite. Do tej pory trochę zazdroszczę Marcinowi, że akurat tam strzelił te bramki.
Ta fajnie pierwsza bramka, ta konterka. Strzelić, tak? Wspaniałe tak, to było.
No, nie, na pewno było to wielkie wydarzenie dla nas, ale ja tak pamiętam ten mecz troszeczkę jakby...
Czy im się chciało do końca?
No właśnie. To było takie... nie do końca, mi się wydaje, z ich strony traktowane poważnie i to, no nie każdy o tym wie, ale tam to był ich ostatni już mecz.
No to był też, lockout, też prawda, w Stanach, tak, oni nie grali.
Mariusz Czerkawski tam też dużo maczał palców w tym, żeby przekonać ich, żeby tak. Do nas przyjechali i no była to jakaś forma sprawdzianu też dla nas, ale na pewno to było tak dosyć na szybko robione. Mhm. Fajnie, że dopisali kibice, była świetna atmosfera w Spodku, no na pewno to jest wszystko do wspominania, ale ja miałem takie poczucie, że ten mecz jest taki trochę cyrkowy, że to nie jest taki mecz jak na normalny fun. Mecz, że, mhm. że po prostu i oni są tacy trochę dziwni i my jesteśmy też tacy, może za duży respekt, może nie wiem, jakoś tak to oni na pewno nie grali na full, to czujesz.
I szkoda, że przegraliśmy.
Znaczy ja nie chcę tutaj, broń Boże, jakby tej legendy tego meczu albo rangi obniżać, aczkolwiek... No,
nie, no mówisz prawdę,
wiem,
jak było,
że
tak.
To nie było takie, no, to nie był mecz o złoty medal, czy to nie był mecz na Mistrzostwach Świata o awans gdzieś tam. To był towarzyski mecz po prostu. Fajnie, że przyjechali, fajnie, że zgodzili się z nami zagrać. Super wydarzenie na pewno. Mhm.
Ja wiem, że to jest małe środowisko, więc można się troszeczkę narazić, ale chcę ciebie zapytać, bo w tym roku no, gruchnęła ta informacja, że Polski Związek Hokeja na Lodzie ma wielomilionowe, no już od wielu lat wiemy, że to jest duży problem, natomiast no 20 parę milionów straty, czy też długu, to jest coś, co na pewno tej dyscyplinie nie pomaga. Co można zrobić i czy jest jakieś światełko w tunelu, że będzie lepiej w Polsce?
Co można zrobić, to już jest zadanie dla na pewno prezesa. No, Krzysiek Woźniak podjął się tego wyzwania, został wybrany prezesem PZHL-u. Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Ma dobrych współpracowników. Także oni też na pewno mu pomogą, ale no ja na pewno tutaj też recepty na to nie znajdę. No jest taki dług i to wygląda fatalnie, ale hokej to jest piękny sport, to jest piękna dyscyplina i naprawdę Polska to jest wielomilionowy kraj. Mnóstwo ludzi, hokeistów nie mamy wielu, ale jeżeli znalazłoby się naprawdę kilka osób jeszcze do tego, żeby pomóc w tym wszystkim, żeby wyjść z tego, żeby stworzyć coś pięknego, tak jak to jest w krajach, które nas otaczają, po prostu to naprawdę myślę, że to też byłaby poniekąd satysfakcja dla wszystkich, którzy braliby udział w takim remoncie tego pięknego sportu. I naprawdę zachęcam wszystkich do pomocy, do zaangażowania się w to ponad podziałami, ponad wszelkimi podziałami tak naprawdę. Jeżeli ktoś ma dobre pomysły, to czemu ich nie wykorzystać? I uważam, że tacy ludzie mogą się jeszcze też pokazać, mogą się znaleźć i że wierzę w to, że pójdziemy do przodu z tym. Mhm. I że ten dług to nie będzie jakaś taka główna przeszkoda. Oczywiście to jest wielka przeszkoda, ale po prostu chcę w to wierzyć, że ten piękny sport będzie kiedyś na swoim miejscu i na odpowiednim poziomie tutaj.
A z tego sportu da się zarobić takie pieniądze, żeby się a utrzymać i b jak jest się dobrym, a w przypadku ciebie mówiliśmy o bardzo dobrym zawodniku, 150 meczów w reprezentacji Polski, prawie 30 goli w niej, pięciokrotne Mistrzostwo Polski jako zawodnik, wiele Pucharów Polski wywalczone. Da się z tej dyscypliny utrzymać tak, żeby sobie coś odłożyć na przyszłość?
Tak, poniekąd oczywiście no, nie jest to piłka nożna.
Tak.
Nie jesteśmy piłkarzami, ale jeżeli ktoś mądrze gospodaruje tymi środkami, to na pewno jakaś szansa jest. Oczywiście są różni zawodnicy, różni ludzie, różnie podchodzą do tego, ale gdzieś tam zawsze z tyłu głowy trzeba to mieć, że to nie robi się tego całe życie. Mhm. Także jest na pewno szansa na to. Jeżeli jesteś w reprezentacji, masz, to są w miarę takie środki, które są w porządku, ale no wiadomo, że bez przesady, nie? To nie jest tak jak w piłce. To jest chyba taki cały komentarz, no bo...
Okay.
No bo w Polsce nie znam takiego kogoś, kto... No, oczywiście niektórym udało się wyjechać gdzieś za granicę, gdzieś tam jest troszeczkę też lepiej pod względem finansowym, ale oczywiście ja nie chcę narzekać i uważam, że też nie wszystko chcę przeliczać na pieniądze, bo ten sport dał mi wiele radości, wiele chwil pięknych, które zostaną ze mną do końca i przede wszystkim ten sport był moją pasją. Zawsze jak były jakieś ciężkie momenty czy trudne chwile, to przypominałem sobie, jak byłeś chłopakiem, młodym chłopcem, dzieckiem, jak chciałeś, jak kochałeś ten sport, jak po prostu nie wyobrażałeś sobie opuścić trening czy coś takiego. Tak. Kiedyś, to mówię, nie każdy też zna mnie z tej strony, ale kiedyś była taka historia, że będąc małym chłopcem, czekałem w domu na tatę, aż przyjedzie i zawiezie mnie na trening. No i tata przyjechał taki zmęczony z pracy, no po prostu przyjechał gdzieś tam w godzinach około 16, trening 17:30. No i ja patrzę, że on się kładzie. Mhm. I on mówi, nie, dzisiaj nie jedziemy na trening, bo ja jestem zmęczony. No to ja oczywiście łzy mi pociekły, cały nerwowy, wiadomo. No i tak już mówię, tak, no nie, no idę do niego, mówię, jedziemy na ten trening. Mówi, nie jedziemy, słuchaj, jestem zmęczony, nie ma szans dzisiaj, odpuśćmy. Ja mówię, tak stoję i tak, tato, ale ja to kocham. I tata nie powiedział nic. Stał, ubrał się, zabrał mnie na ten trening i po prostu, no to jest hokej.
To jest hokej?
Dla mnie hokej znaczy bardzo wiele i mówię, to co przeżyłem, to co dostałem od tego sportu i dostaję w dalszym ciągu, bo w dalszym ciągu on jest moją pasją. Teraz patrzę na to troszeczkę z innej strony, z innej perspektywy, ale myślę, że nie wszyscy wszystko po prostu przeliczają na pieniądze.
Zgadzam się z tobą i nawet mieliśmy tutaj dwóch zawodników ostatnio pierwszoligowych ze Stoczniowca i Gasów Udeko, dwóch młodych chłopaków 21-letnich, którzy studiują na co dzień, wiedzą, że to po prostu jest pasja, a nie przede wszystkim zarobek, tylko właśnie takie kształcenie też postaw sportowych, postaw właśnie hokejowych. To jeszcze zapytam ciebie, jeśli pozwolisz, zbliżając powoli do końca tej rozmowy, o naszą reprezentację hokejową, bo w ubiegłym roku miałem okazję być w Ostrawie na meczu hokejowej elity naszej reprezentacji i myślę sobie, jak widziałem te całe trybuny wypełnione polskimi flagami, tę reprezentację, która popełniała błędy, ale też grała, miała momenty naprawdę absolutnie, w których ja się czułem dumny z tego, że jestem kibicem reprezentacji Polski. I myślę sobie, kurczę, szybko nam to uciekło, prawda? Najpierw nie utrzymaliśmy się w tej dywizji, potem po tym spadku też słabsze występy. Nie masz takiego poczucia, że trochę to zostało, że szybko się to rozpłynęło?
Wiesz co, czy szybko się rozpłynęło? No, nikt nie chciał też jakiś wzbudzać wielkich nadziei, bo my wiemy cały czas w dalszym ciągu, w jakim miejscu my jesteśmy. To jest to, o czym rozmawialiśmy wcześniej. No, musimy czasami mierzyć siły na zamiary, ale ja uważam, że i tak, bo też obserwowałem te mecze, to drużyna pokazała się z naprawdę super strony i to były właśnie takie prawdziwe mecze gwiazd, jak porównamy. To były mecze z gwiazdami, to były mecze o stawkę, to były mecze o coś, to były mecze na super tempie. Musieli być bardzo dobrze przygotowani do tego, żeby walczyć, żeby dobrze jeździć też bez krążka, dobrze bronić.
Tak.
To też nie jest proste. I ja mimo wszystko byłem z nich dumny. Grało tam kilku moich kolegów też, z którymi grałem wcześniej. Zresztą też z którymi potem spotkałem się, tak jak mówię, z tej drugiej strony już jako trener. I mamy do tej pory kontakt z niektórymi. Niektórzy są jeszcze też w naszym zespole oczywiście, ale też pisałem do nich, że jestem z nich dumny, że tak walczą, że super grają i naprawdę to było fajne przeżycie widzieć ich naprzeciwko. Oczywiście też gdzieś tam w środku cały czas było takie coś, że szkoda, że nie udało nam się tej mojej drużynie, tej reprezentacji gdzieś tam do tej elity dostać. Oczywiście mieliśmy jeszcze Białoruś i Rosję dodatkowo,
tak,
która jakby zabierała te miejsca, tak,
tak
kiedy
jest.
My graliśmy i nam też brakowało zawsze tam jakiś jeden mecz, jakaś jedna, z jedną bramką z Norwegią, jedną bramką z Kazachstanem, wiesz, tych meczów takich, których my mogliśmy też przekuć to w awans. Kilka było, kilka ich przeżyłem na kilku mistrzostwach, ale siedząc tam właśnie tak myślałem, że no mi się to nie udało, ale jestem dumny z tych chłopaków, że tam są, że ta nasza dyscyplina tam dotarła i że mają tą możliwość, mają szansę zagrać ze Szwedami, z Amerykanami, że to jest coś pięknego. I mnie oczywiście końcowy wynik, no można powiedzieć, że ktoś zawiódł, coś zawiodło, ale oni mnie nie zawiedli jako kibica, bo dokładnie. Ja doceniam to, że jeżeli drużyna walczy, zresztą nawet to mamy w naszym zespole, jeżeli widzimy, że drużyna walczy, zespół walczy, chłopcy po prostu zostawiają to, co mogą na lodzie, dają z siebie wszystko, to nawet jeżeli my przegramy ten mecz, to nikt nic złego nie powie i nie może powiedzieć, bo oni zrobili tak naprawdę wiele, zostawili zdrowia, żeby zrobić jakiś wynik. No i nasza reprezentacja tam zostawiła mnóstwo zdrowia. W wyniku nie udało się, ale nigdy nie powiem, że ktoś zawiódł tam.
Zgadzam się z tobą. Jako perspektywa kibica dokładnie ta sama. Też mam takie odczucia. Na koniec, będzie kiedyś twoja ulica w Tychach? Ulica
nie.
Adama
Myślę,
Bagińskiego?
Że nie będzie.
Bo słyszałem, że jesteś, nie wiem, czy honorowym obywatelem miasta, na pewno nagrodzony byłeś przez Urząd Miasta, prawda? Jako osoba wybitnie zasłużona.
Tak, znalazłem się w Tyskiej Galerii Sportu, bo mamy taką galerię wybitnych sportowców, którzy grali lub byli zawodnikami i reprezentowali Tychy. Fajnie to jest też zrobione, bo tam jest nasza taka cała jakby wystawa, wiesz. Mm-hmm.
Zdjęcia są.
Zdjęcia, taki, powiedzmy, strój bramkarza Arka, jak tam bronił w którymś sezonie. Jakieś tam akcje nasze z Mistrzostw Polski, pierwszego mistrzostwa czy drugiego, nie wiem. Tam.
Bo ty jesteś tam osobą, która jak się przejdzie przez miasto, to jest zaczepiana, prawda?
Generalnie tak i czasami tak się śmiejemy, że Tychy to jest takie miasto trochę, tam naprawdę ludzie żyją hokejem, to jest dla nich bardzo ważna rzecz i my mamy tego świadomość. I oczywiście na ulicy czy gdzieś tam wychodząc na obiad, no to czasami się zdarza, że ludzie zaczepiają, pytają o bieżące wyniki, o troszeczkę czasami coś tam wspominamy, ale generalnie jak się wyjedzie za Tychy, to tam nie za bardzo już tak ktoś w Bielsku-Białej, no to wiesz, nie ma... Tam
znaczy to jest oczywiste, nie?
Nie pozna, nie?
Uprawiacie dyscyplinę, która jest...
No bardzo lokalna, tak?
Tak, tak.
Ale to prawda, że takie miasta jak właśnie Tychy, czy Sanok, czy Nowy Targ, no to tam w Katowicach prawdopodobnie możesz troszeczkę zniknąć. W Gdańsku też było tak, ja tego nie znałem, bo w Gdańsku to tak naprawdę oczywiście mieliśmy swoich kibiców, ale to jest dużo większe miasto. Tutaj to nie było takiego nacisku na kibicowanie, takiego oczekiwania wyników, jak to jest właśnie w Tychach, czy w Sanoku swego czasu też było, no bo tam też była bardzo dobra drużyna i to było malutkie miasto, no to tam tak. Tylko zawodnik gdzieś wyszedł, to od razu był rozpoznany. Także generalnie ludzie interesują się w Tychach hokejem i na pewno rozpoznają zawodników. To jest. Ja jestem dumny z tego, że miałem szansę reprezentować klub i to miasto.
Też fajna atmosfera, prawda, u was?
17 sezonów, tak. I z tego wyniku jestem też bardzo dumny. To też świadczyło o moim przywiązaniu do tego miasta, do tej drużyny. I my tak naprawdę w każdym sezonie mieliśmy medal tutaj. To ciągle była... Jeden sezon był tylko, w którym nie mieliśmy medalu i nie wyszliśmy tam do piąte miejsce zajęliśmy. To był gdzieś tam...
Zawsze trzymaliście ten bardzo wysoki
zawsze
poziom.
Zawsze byliśmy na pudle tak naprawdę. Tak. I to też mnie napędzało, że ten zespół był tam właśnie taki mocny, w którym my zawsze w każdym sezonie mieliśmy szansę na Mistrzostwo Polski. Ja marzyłem zawsze, żeby zdobywać Mistrzostwo Polski. Także to się udało i my gdzieś tam mieliśmy fajne drużyny i zbudowaliśmy jakby markę hokejowego GKS-u Tychy i stąd też no, cieszy ta popularność w tym mieście, no bo jednak tak. Często jest to sport numer jeden tam.
I człowiek to czuje. To taka, już na sam koniec, taka hierarchia, tak jak mamy w piłce nożnej, pewnie byśmy powiedzieli Legia Warszawa, Lech Poznań, Wisła Kraków, może Górnik Zabrze, to byłyby takie cztery najbardziej popularne zespoły w Polsce. To w hokeju, co pewnie z racji tych największej liczby mistrzostw pod hale Nowy Targ, ale dzisiaj już wiemy też, jak ten klub, jakie ma problemy, tak samo jak o Sanoku mówiłeś. Jak byś umiejscowił takie, nie wiem, top 3 w skali popularności i tego, że się tym hokejem żyje w Polsce?
Aktualnie teraz to Tychy, Oświęcim i chyba
Jastrzębie?
To jest najbardziej. Jastrzębie nie ma jakoś wielu kibiców. Oni tam mają też teraz ciekawy zespół, bardzo młody, bardzo zaskoczyli tym, jak prezentują się w lidze po tym. Zresztą rozmawiałem nawet przy okazji, przed świętami mieliśmy z nimi ostatni mecz z Leszkiem Laszkiewiczem czy Maćkiem Urbanowiczem chwilę przed meczem, tak. I oni zwracali uwagę na to, że no, budżet mają dużo mniejszy, że ten zespół był tak skrojony, a to wygląda całkiem dobrze. I też tak. Trochę taka presja jest ze strony właśnie kibiców Jastrzębia na to, że oni pokazali, jak potrafią grać i teraz jak spadli na piąte miejsce, ale tak jak powiedziałeś wcześniej, ta tabela jest bardzo ciasna, no to już to jest troszeczkę tak jakby poniżej tych oczekiwań kibiców. Także na pewno jest tam jakaś presja, ale w Jastrzębiu nigdy nie było jakoś dużo tych kibiców i tak często się śmialiśmy kiedyś. Teraz już tak nie jest, bo już przychodzi więcej, dopingują, ale kiedyś to było jak w teatrze, tam jechaliśmy do Jastrzębia, tak. To tam nie było nikogo. Jak przyjeżdżali kibice z Tychów, to
zajmowali całą,
u siebie,
jak u siebie.
Tak. Teraz troszeczkę to się zmienia, ale no aktualnie to wydaje mi się, że bardzo fajnie dopingują. Bardzo dużo jest kibiców hokejowych właśnie w Tychach, w Oświęcimiu. To jest taki wiadomo prym. Myślę, że właśnie Sanok też, kiedy był na odpowiednim poziomie, tak. Tam było też bardzo dużo ludzi, było bardzo gorąco, było bardzo fajnie tam zawsze z nimi grać i rywalizować, bo naprawdę ci kibice potrafili stworzyć świetną atmosferę. W Nowym Targu, no to jest wiadomo, no to jest taka kolebka nasza. Ja mam ogromny szacunek do Nowego Targu, do Podhala i zresztą też już od juniorów tam miałem kilku kolegów, z którymi trzymaliśmy się i gdzieś tam ta kultura właśnie Podhala, to, że tam to jest takie miasto po prostu specyficzne, takie górskie, takich twardych ludzi, nie? I,
tak.
I zawsze to gdzieś tam to było takie fajne. I na pewno jest tam duży potencjał też, który mógłby zostać wykorzystany, ale nie jest, bo znowu to są jakieś takie... Wszystko zależy od ludzi tak naprawdę.
A ja trzymam kciuki za to, żeby też w Gdańsku ten hokej wrócił w należne miejsce, czyli chociażby do elity, żeby gdański zespół rywalizował, żeby Hala Oliwia przede wszystkim była tym miejscem gdańskiego hokeja. Czy to Gaz Fudeko, czy to może po jakiejś unifikacji dwóch gdańskich klubów. Adam Bagiński był naszym gościem. Dziękuję ci bardzo za przyjście, za opowiedzenie swojej historii. Myślę, bardzo inspirującej dla kibiców hokeja. Miejmy nadzieję, że częściej będziemy się mieli okazję widywać.
Dziękuję bardzo za zaproszenie i też trzymam kciuki za to, żeby gdański hokej zajął odpowiednie miejsce, żeby rozwinął się na tyle, żebyśmy wszyscy czerpali jako kibice lub nie kibice lub zaangażowani ludzie w ten tak. projekt. Radość z tego przede wszystkim, z tego jak ten hokej wygląda.
Bardzo ci dziękuję.
Dziękuję.